Kochani, tak jak wiecie, zaczynamy czytać list do Koryntian i tydzień temu żeśmy mówili troszkę o takim wstępie, o Koryntianach, o tym, jak powstał Kościół w Koryncie. I dzisiaj już zaczniemy czytać sam list. I dzisiaj przeczytamy pierwsze 9 wersetów z pierwszego rozdziału listu do Koryntian. Także otwórzcie sobie pierwszy list do Koryntian, pierwsze 9 wersetów. Paweł, powołany z woli Boga na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, do uświęconych przez Jezusa Chrystusa, do powołanych na świętych wraz ze wszystkimi, którzy w jakimkolwiek miejscu u siebie i u nas wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Zawsze dziękuję mojemu Bogu za was z powodu łaski Bożej, która została wam dana w Chrystusie Jezusie. Zostaliście bowiem w Nim ubogaceni pod każdym względem, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Gdyż świadectwo o Chrystusie zostało umocnione w was tak, że wam, którzy wyczekujecie objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie brak żadnego daru łaski. On również będzie was umacniał do końca, aby nie można było was o nic oskarżyć w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do wspólnoty z Jego Synem, Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Więc w taki sposób Paweł rozpoczyna właśnie swój list skierowany do Kościoła, do zboru, byśmy powiedzieli, czy zborów w Koryncie. W starożytności, tak jak i znaczy dzisiaj, to my już e-maile piszemy, nie listy, więc jakichś form szczególnych e-maile nie przybierają, ale kiedyś, jak się pisało list, to była pewna forma, pewna struktura, którą trzeba było robić, tak? Jakieś powitanie i tak dalej. I podobnie w starożytności w listy miały swoje pewne części. Taką pierwszą częścią było rozpoczęcie, w którym siebie samego nazywał autor, pisał, że pisze ja, tak, i wymieniał swoje imię, później mówił, do kogo pisze, do jacyś adresaci. Dalej często skierowane było pozdrowienie do tych ludzi, do których pisał, i dziękczynienie za tego adresata. Albo też modlitwa, nawet wśród pogan była modlitwa do bogów, która o powodzenie adresata, człowieka, do którego list był wysyłany. Więc Paweł również rozpoczyna swój list, można powiedzieć, standardowo, jak na starożytne wymagania, tak? Więc przede wszystkim pisze, że autorem jest on, Paweł, z woli Boga apostoł, mówi o sobie, kim jest, Jezusa Chrystusa i Sostenes brat. Za chwilę powiemy może więcej, jeszcze parę słów o Sostenesie, ale najpierw chciałbym się zatrzymać na tym, że Paweł nazywa siebie apostołem. Kiedy czytaliśmy Ewangelię, to czytaliśmy tam o 12 apostołach, tak? Wiemy, że tych apostołów wtedy Jezus wybrał 12 uczniów i nazwał ich apostołami. Apostoł, można powiedzieć, przekładając na nasz język, to jest ktoś posłany, człowiek, który został wysłany do jakiegoś miejsca z jakąś misją, w jakimś celu. I pierwszy Kościół, kiedy o nim czytamy, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, kiedy czytamy listy też Pawła, to wydaje się, że pierwszy Kościół wyglądał tak, że były to pewne wspólnoty w różnych miastach. Być może nawet kilka wspólnot w jednym mieście, jeżeli to było większe miasto. I między tymi wspólnotami krążyli pewni ludzie. Można powiedzieć, tacy wędrowni charyzmatycy. Wędrowni charyzmatycy w sensie takim, że byli to właśnie albo apostołowie, albo prorocy. W Dziejach Apostolskich czytamy o proroku Agabusie, tak, który gdzieś tam przemieszczał się i wypowiadał różne proroctwa. Nauczyciele, ewangeliści. Była pewna grupa ludzi, która po prostu chodziła od miasta do miasta i, można powiedzieć, usługiwała tym kościołom swoimi darami. Nie zawsze to byli ludzie pozytywni. wiemy z listów Pawła, że Paweł odnosi się do tak zwanych fałszywych apostołów i mówi, że zdarzali się tacy ludzie, którzy przychodzili i nauczali czy głosili pewne rzeczy w niezdrowy sposób, w zły sposób, niewłaściwe rzeczy. I w listach Pawła właśnie często widzimy, że Paweł zmaga się, walczy z pewnymi doktrynami, które były przez nich głoszone. Jest taki dokument Didache, który był, nie wchodzi w skład Nowego Testamentu, ale jest jeden, to chyba najstarszy chrześcijański taki dokument, który opisuje życie wspólnoty chrześcijańskiej, i on mówi tak na marginesie może mówi, ale on mówi, jak najprościej odróżnić prawdziwych apostołów i proroków i ewangelistów od fałszywych. I mówi bardzo, bardzo krótko. Mówi tak, jak przyjdzie do was, to słuchajcie go i niech zostanie, karmcie go i dajcie mu miejsce do spania przez 3 dni. Jak zostanie 4. dzień, to fałszywy apostoł i fałszywy prorok. Wygońcie. Jak poprosi pieniądze, karmcie go i dajcie mu miejsce do spania, ale jak poprosi pieniądze, to fałszywy prorok i fałszywy apostoł. Wygońcie go. I bardzo konkretnie tam jest właśnie, jak odróżnić tych prawdziwych od tych fałszywych. Tak? Ci, którzy chcą być za długo i wykorzystać jakby materialnie wspólnotę, to są fałszywi nauczyciele, fałszywi prorocy. Ale Paweł mówi o sobie, że jest apostołem z woli Boga. Podkreśla to nieludzkie jakby pochodzenie swojej misji. Apostoł, ten posłany, zawsze był posłany przez kogoś, tak? Więc byli apostołowie posłani z różnych wspólnot. Paweł zawsze podkreślał, że jest posłany przez Boga. Być może było to związane też z jego wizją Chrystusa i posłaniem Chrystusa, które otrzymał. Do dzisiaj jakby w kościołach, wśród różnych nauczycieli, nie ma takiej ostatecznej zgody na to, ilu tych apostołów było. Niektórzy mówią, że tylko 12 apostołów i więcej żadnego apostoła. Nie, tylko 12 było apostołami. Inni mówią, nie, apostołowie są nawet dzisiaj. Mamy ludzi, których moglibyśmy nazwać apostołami, więc nie jest to takie oczywiste. Jedną wskazówkę taką daje 15 rozdział listu do Koryntian, gdzie w 5 i 7 rozdziale Paweł sam mówi o tym, że Jezus najpierw ukazał się 12, a później innym apostołom się ukazał. Także Paweł widział, czy znał innych apostołów, nie tylko 12 tych, którzy są wymienieni w Ewangeliach, ale mówi też, że ukazał się również innym apostołom. Co więcej, może znowu jest to kontrowersyjne, ale nawet o jednej kobiecie w Nowym Testamencie jest mowa, że była apostołem, i to jest Junia. Junia, która jest wymieniana w 16 rozdziale listu do Rzymian, i razem ze swoim mężem jest nazwana apostołem, chociaż w pewnym momencie historii chrześcijaństwa stwierdzono, znaczy tłumaczenia zaczęły mówić, że to nie była Junia, tylko Junias, i zmieniły to imię na męskie. I twierdzili wszyscy, że to nie mogła być kobieta, no bo jak apostoł, to jak? Więc to musiał być mężczyzna, i zaczęto to imię trochę inaczej tłumaczyć jako męskie imię, nie kobiece. Ale w najstarszych wszyscy ojcowie, większości ojców Kościoła mówili, że Junia to była jednak kobieta. Więc również jest nazwana apostołem, tak jak wspomniałem, choć tak jak mówię, nasze tłumaczenia tam trochę przy tym wersecie często tłumaczą, czy próbują to przetłumaczyć inaczej, w inny sposób. Więc Paweł uważał się, czy nazywał się apostołem z woli Boga, tak? Tym, którego Bóg posłał do głoszenia Jezusa Chrystusa. Drugim człowiekiem, którego wymienia Paweł jako ten, który jest autorem listu, jest Sostenes. I wspominaliśmy sobie o Sostenesie ostatnio, tydzień temu, że nie wiemy, czy to był ten sam Sostenes, ale był człowiek w Koryncie, który miał takie imię, był przełożonym synagogi i był tym, który doniósł, czy próbował postawić Pawła przed sądem w Koryncie. był człowiekiem, który oskarżył Pawła o głoszenie wywrotowych nauk w Cesarstwie Rzymskim i poszedł w Koryncie do namiestnika rzymskiego i chciał, żeby ten osądził Pawła właśnie ze względu na głoszenie niewłaściwych rzeczy. Wiemy też, że skończyło się to tak, że rzymski namiestnik go oddalił, a Sostenesa pobito za to, że przed sądem był bity i Łukasz w Dziejach Apostolskich mówi nam, że wszyscy na to patrzyli i nikt nie zwracał na to uwagi. On był kimś, kto został tam pobity. I znowu, tak jak wspomniałem, nie mamy stuprocentowej pewności, że to był ten sam Sostenes, ale jest duże prawdopodobieństwo, że mówimy o tej samej osobie. Osobie, która w Dziejach Apostolskich była jak najbardziej nie tylko niewierząca, ale sprzeciwiała się Ewangelii, a tutaj staje się współautorem, kimś, kogo Paweł wymienia jako współautora swojego listu. I mówi o nim, i można się zastanowić, dlaczego o nim mówi. Z jednej strony, jak już wspominaliśmy, też pewnie dlatego, żeby pokazać Koryntianom, że jest z nim ktoś, kto ich dobrze zna. Ktoś, kto pochodzi z samego Koryntu. Przypominam też, że mówiliśmy o tym, że te listy do Koryntian powstają w pewnej sytuacji konfliktu między Pawłem a Koryntianami. Koryntianie nie za bardzo uznawali Pawła za tego, kim, za właśnie apostoła, czy tego, który głosił pewne rzeczy tak, jak powinien był głosić. Więc Paweł mówi, jest ze mną Sostenes, ktoś, kogo znacie. I być może również Paweł wymienia go ze względu na historię, która być może, znowu mówię być może, jest to w pewnych granicach naszej fantazji, bo nie mamy tego opisanego, ale jeżeli ten Sostenes był właśnie tym Sostenesem, który, można powiedzieć, doniósł na Pawła, za to został pobity, to możemy sobie wyobrazić tą sytuację, tej relacji między Pawłem a nim, tak? Kiedy Sostenes został, można powiedzieć, upokorzony, pobity, jego chęć w dobrej wierze próbował robić to, co robi, na pewno był kimś, kto nie czuł się najlepiej po tym, jak go pobito i zlekceważono. Tym bardziej, że musiał być kimś, skoro był przywódcą synagogi. Tak? I oto nagle człowiek, który przywódca synagogi, więc jest to pewien status społeczny i nagle zostaje potraktowany z lekceważeniem, a co więcej pobity i nikt na to nie zwraca uwagi. I możemy sobie wyobrazić sytuację taką, że po całym tym wydarzeniu z kolei Paweł, który z drugiej strony mógł czuć się urażony, tak? Mógł czuć, że Sostenes był jego wrogiem, był kimś, kto chciał w końcu doprowadzić do jego osądzenia, być może nawet śmierci, bo gdyby te zarzuty, że głosi wywrotowe rzeczy w cesarstwie, rzeczywiście zostały osądzone jako prawdziwe, to Pawłu, co zresztą się wydarzyło dużo później, groziła kara śmierci. Tak? Więc tu widzimy, jak Paweł, który mógłby czuć się urażony, mógłby czuć się zagrożony, idzie i być może głosi Ewangelię Sostenesowi, który też nie czuje się w tym momencie najlepiej, tak? Bo zlekceważony, pobity, często ludzie w takich sytuacjach na pewno nie miał do Pawła najcieplejszych uczuć w całej tej sytuacji, ani po ludzku Paweł nie miałby do niego ciepłych uczuć. Bo byli wrogami. Możemy sobie wyobrazić, jak jeden drugiemu głosi Ewangelię i Sostenes zostaje tym bratem, który towarzyszy Pawłowi w Efezie, z którego Paweł pisze list do Koryntian. Więc byłaby to historia takiego ponadludzkiego, można powiedzieć, pojednania, nienaturalnego dla ludzi pojednania, gdzie dwóch ludzi, którzy stają w bardzo mocnym konflikcie do siebie nawzajem, odnoszą się do siebie z miłością, pojednaniem i z wrogów stają się braćmi. Braćmi, którzy wymieniają się w jednym zdaniu jako współpracownicy, jako bracia. I być może Paweł też wymienia to jego imię po to, żeby właśnie Koryntianom, którzy mają do niego dosyć negatywne nastawienie w tym momencie, pokazać, że przezwyciężenie tych niechęci, przezwyciężenie tej wrogości nie jest czymś niemożliwym. Że to nie jest niemożliwe pojednać się nawet po bardzo trudnych przejściach, po sytuacji, w której można by się znienawidzić i po ludzku każdy by powiedział, no to jak go nienawidzisz, to jest normalne, nic się, to nie masz jakichś to nie jest coś złego. On cię chciał zabić, a ty mu odpłaciłeś, że go pobili i w sumie to dobrze mu tak, że oberwał i tak dalej, tak? A tu widzimy jednak, że być może to pojednanie było czymś ważnym. Może Paweł robił taką właśnie sugestię, pokazywał Koryntianom, że pojednanie jest możliwe. Wrogość jest czymś, co dzięki Chrystusowi może się zmienić. Dalej Paweł pisze, do kogo wysyła ten list. I mówi o podwójnych adresatach. Mówi najpierw do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, do uświęconych przez Jezusa Chrystusa, do powołanych na świętych wraz ze wszystkimi, i tu jest jakaś druga grupa ludzi, ze wszystkimi, którzy w jakimkolwiek miejscu u siebie i u nas wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Paweł mówi o dwóch grupach. Jedna to są ci Koryntianie, ten kościół, który jest w Koryncie, a druga być może dzisiaj przeczytalibyśmy, że odnosi się do nas, no do wszystkich, którzy w jakimkolwiek miejscu wzywają imienia Pana Jezusa Chrystusa. Więc może Paweł miał na myśli w ogóle kościół jako taki. I być może jest to jeden ze sposobów zrozumienia tego miejsca. Być może Paweł myślał, że pisze o tak uniwersalnych problemach, że przydatne to będzie dla każdego. I rzeczywiście dzisiaj jest ten list przydatny dla nas. Wiele z niego możemy się nauczyć. Ale wielu uważa, że ta druga grupa to nie byliśmy my. To nie jest kościół my, nasz dzisiaj, czy jakikolwiek. Ale że w Koryncie była pewna grupa ludzi, która odcinała się od tego zboru korynckiego, która uważała się za bardziej duchowych, za lepszych w jakiś sposób i za tych, którzy wy tu sobie jesteście z waszymi problemami, a my duchowi mamy tu swoją ekipę, swój kościół pewien. My nie jesteśmy częścią was. I niektórzy myślą, że Paweł kieruje ten list do obu tych grup, do pewnych właśnie, można powiedzieć, skłóconych ze sobą frakcji. I przypomina im, robi taką aluzję, że ktokolwiek wzywa imienia Jezusa Chrystusa, tak naprawdę należy, czy powinien należeć do jednej grupy ludzi. Że wzywający Jezusa Chrystusa wszyscy są tymi, do których On się zwraca. Więc czyni pewną taką korektę. Paweł nazywa wierzących, do których pisze, uświęconymi przez Jezusa, powołanymi na świętych. I znowu już o tej świętości dzisiaj przy czytaniu psalmu żeśmy troszeczkę mówili. Sama ta idea, tak, jak mówię, w naszym środowisku, w naszym społeczeństwie świętość kojarzy się z jakąś taką nadzwyczajną, moralną czystością. Tak? Ktoś jest nadzwyczajnie dobry, nadzwyczajnie taki właśnie święty. W Biblii ta idea jest troszkę inna, jest powiązana. To znaczy ta moralna świętość nie jest czymś zupełnie innym, ale poświęcenie to był proces, w którym oddzielano pewne rzeczy i również ludzi do tego, do służby Bogu w świątyni. Tak? Przed oblicze Boże w świątyni w Starym Testamencie nie mogło wejść nic, co nie zostało poświęcone. Oddzielone. I to słowo, dosłownie słowo uświęcony czy święty byśmy dzisiaj przetłumaczyli na polski jako coś oddzielonego, tak? Oddzielone, że przeznaczone tylko do tej konkretnej rzeczy, do niczego. Sama idea pochodzi od pewnych naczyń wręcz, tak? Że były pewne naczynia, które służyły w świątyni i ich nie wolno było używać do żadnych innych tak zwanych pospolitych rzeczy. Tak? Nie wolno w nich było jeść, nie wolno w nich było robić codziennych rzeczy. One były oddzielone do tego, żeby były używane w służbie Bogu. I Paweł w swoich listach, nie tylko Paweł, często używa takiej metafory, że my jako ludzie wierzący jesteśmy takimi właśnie naczyniami, które zostały poświęcone do tego, żeby służyć Bogu. Zostały przeznaczone do czegoś szczególnego. I to uświęcenie czy oddzielenie jest tym, co czyni nas Kościołem, co czyni nas Bożym narodem. My mamy być oddzieleni, tak jak Izrael miał być inny niż wszystkie narody, które go otaczały. Nie po to, żeby się odciąć i powiedzieć, a my jesteśmy lepsi, a wy to jesteście tacy beznadziejni, co niestety miało miejsce. Ale po to, żeby służył Bogu i przez to służenie Bogu był takim pośrednikiem między Bogiem a pozostałymi narodami, żeby objawiał pozostałym narodom to, kim jest Bóg, Jego charakter, Jego miłosierdzie, łaskę, miłość itd., itd. Więc Paweł też mówi o Kościele, że jesteście uświęceni, zostaliście oddzieleni do pewnego ważnego dzieła. My nie jesteśmy częścią tego całego świata, by powiedziała Biblia, nie dlatego, że jesteśmy lepsi w jakiś sposób, nie dlatego, że jacyś jesteśmy szczególniejsi, ale jesteśmy oddzieleni w celu pewnym. W tym samym celu, w którym był oddzielony Izrael. Żeby objawiać innym to, kim jest Bóg. Żeby objawiać innym to, kim jest Bóg. Więc jesteśmy uświęceni. Jest to proces, który został rozpoczęty przez Jezusa Chrystusa. Żeby pewne naczynie było uświęcone do świątyni, musiało być oczyszczone też krwią ofiarnego zwierzęcia. Tak? Uświęcało się przez pokropienie krwią. I jest to znowu taka metafora tego, co uczynił Chrystus dla Kościoła. Chrystus był ofiarą, która spowodowała nasze uświęcenie. Jego krwią pokropieni możemy być oddzieleni do służby Bogu. Ale dalej Paweł mówi, jesteśmy powołani na świętych. Więc nie tylko oddzieleni, ale jest to pewna wartość, którą mamy osiągnąć. Tak? Wiemy, że Bóg, tak jak też czytaliśmy w tym psalmie Dawida, Bóg objawia się tam, gdzie pewne rzeczy są zachowane. Bóg nie objawia się, można powiedzieć, wszędzie, choć jest wszechobecny, tak? O tym wiemy, ale objawia się tam, gdzie Jego zasady są, jakby żyją, tam, gdzie jest sprawiedliwość, łaska, miłosierdzie, świętość i pewna atmosfera, nazwijmy to tak brzydko, musi powstać, żeby Bóg się objawił w tym miejscu. Więc my jesteśmy ludźmi, którzy są w procesie. Jesteśmy, tak jak Koryntianie, ludźmi, którzy są oddzieleni do świętości, do usługiwania czy bycia świadectwem Boga, bycia obrazem Boga i mamy osiągnąć pewną świętość, bo ta świętość sprawia, że Bóg jest blisko nas. Ale ci Koryntianie jednocześnie pokazują nam, że Paweł mówi do nich, jesteście uświęceni, jesteście powołani do bycia świętymi, ale kiedy czytamy dalej, cała gama strasznych zachowań ma miejsce w tym Kościele. Ci uświęceni ludzie, ci święci, nie są tacy święci, dzisiaj byśmy powiedzieli. Nie są tacy święci, na jakich chcieliby pewnie wyglądać. Tak? Czytamy i będziemy dalej czytać o najróżniejszych problemach, o podziałach, o niemoralności, o pogardzie i tak dalej, która ma miejsce pośród tych ludzi. A jednak Paweł nazywa ich dalej uświęconymi, oddzielonymi do pewnego celu, powołanymi na świętych. Tak? Więc jest pewien początek, Jezus, można powiedzieć, pokropił nas swoją krwią i oddzielił po to, żebyśmy w tym procesie uświęcenia stawali się święci. I to nie znaczy, że nieskazitelni moralnie, ale coraz bliżsi, coraz bardziej Bogu, a dzięki temu nieskazitelni moralnie. Ta moralna czystość jest takim produktem ubocznym całego procesu, w pewnym sensie można by powiedzieć. Nie jest nieważna, ale to nie jest główna myśl tego wszystkiego. Paweł zwraca się do Koryntian i takim swoim standardowym stwierdzeniem: łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, werset trzeci. Jest to pewna fraza, którą Paweł stworzył i której używa w swoich listach. I znowu jest to tak, wydaje się, no my też dzisiaj byśmy powiedzieli łaska i pokój, ale Paweł podkreśla też pewną ważną rzecz, właśnie tą jedną frazą. Ona jest ukuta z tych dwóch terminów, łaska i pokój. Pokój oczywiście jest to przywitanie narodu żydowskiego, tak? Kiedy Żydzi się witali, mówili, my dzisiaj niektórzy wierzący tacy też tak chodzą i mówią szalom, tak? Nie mówią cześć, nie mówią dzień dobry, tylko mówią szalom, żeby tak biblijnie brzmiało. Więc tak się witali Żydzi. Powitanie Żydów było szalom, pokój. Natomiast Grecy witali się i mówiąc takie słowo heir, to oznaczało raduj się, raduj się. I było takim cześć, odpowiednikiem greckiego cześć. I Paweł używa słowa charis, które brzmi bardzo podobnie jak heir, tak, po grecku. I charis oznacza łaskę. Więc Paweł łączy ze sobą jakby te dwa powitania, greckie i żydowskie w jedno, mówiąc łaska wam i pokój. W ten sposób podkreślając też, że ta społeczność, do której pisze, jest połączoną społecznością Żydów i pogan. I to było coś, co znowu my dzisiaj tego nie rozumiemy, bo to nie jest część naszej rzeczywistości, ale w starożytności te dwa społeczeństwa były absolutnie od siebie oddzielone. Żydzi byli Żydami, poganie byli poganami, nie jedli razem. Najwyżej jak musieli biznes ze sobą zrobić, to zrobili, bo pewne wartości są ważniejsze, ale generalnie to były absolutnie rozdzielone społeczności. Natomiast to, co było rewolucyjnym takim wydarzeniem w Kościele, było to, że Bóg połączył te dwie społeczności. Paweł o tym wielokrotnie mówi, że Kościół jest połączeniem Bożego ludu. Ci, którzy byli nie ludem, stali się ludem. Poganie weszli i stali się częścią Bożego narodu. I nawet to pozdrowienie jest takim przypomnieniem Kościołowi, że wy jesteście z dwóch różnych grup, które wcześniej nawet się nienawidziły, ale teraz są czymś jednym w Kościele. Dalej Paweł zaczyna swoje dziękczynienie. Wiecie, w innych listach Paweł dziękuje Bogu za różne rzeczy, kiedy pisze do Tesaloniczan, do Efezjan, do Kolosan, do Filipian, tak, do różnych kościołów w różnych miastach. Dziękuję im za miłość, za wierność, za wytrwałość, za nadzieję, którą posiadają. Tak? Wymienia różne cechy, które te kościoły miały i dziękuję Bogu za to. Ale widzimy tutaj, że zbór w Koryncie nie za bardzo jest w stanie popisać się którąś z tych rzeczy. Za bardzo Paweł nie ma im za co dziękować w takim sensie. Ani nie dziękuję im za ich wiarę, ani za ich nadzieję, którą mają, ani za wytrwałość, którą posiadają. Ale więc Paweł robi taki właśnie retoryczną figurę i zaczyna im dziękować za te rzeczy, które Bóg im dał. Oni nie mają, tak jak inne kościoły, być może zbyt wiele, czym mogliby się pochwalić jako kościół. Ale mają coś, co otrzymali od Boga. Więc każdy zbór, nawet ten, można powiedzieć, najgorszy, z największymi problemami, ma coś, co jest wartościowe. Tak? Paweł dziękuje za rzeczy, które są wartościowe. Mówi, dziękuję Bogu za was z powodu łaski, która została wam dana. Nie łaski, którą wy macie, tylko łaski, którą dał wam Bóg. Dziękuję za to, że zostaliście ubogaceni wszelkim słowem, wszelkim poznaniem. I tak dalej, i tak dalej. Więc Paweł nie dziękuje im za ich przykład jakiś, ale dziękuję, ale ma za co dziękować. Dziękuję za to, co Bóg im dał. I czego oni mogą dalej użyć, jeżeli jakby pójdą za tym myśleniem. Więc co Koryntianie mają? Mają łaskę Bożą daną w Chrystusie, mają wszelkie słowo i wszelkie poznanie, mają świadectwo Chrystusa i mają wszystkie dary łaski. Za te rzeczy właśnie Paweł dziękuje. To, co mają swoje, można powiedzieć, z tego dziękczynienia, wynika to, że na szczęście nadal są tymi, którzy wyczekują objawienia się Jezusa Chrystusa. Nie idzie im to czekanie najlepiej, tak wynika z tego listu, ale na szczęście nadal są tymi, którzy oczekują, którzy wiedzą, że przyjście Chrystusa powinno wszystko zmienić, że zmienić tą rzeczywistość, w której są. Więc Paweł mówi im o tym, że właśnie dobrze jest, że czekają. Wydaje się, że ich problem to jest duma, pewna zła duma z tego, co mają, pewna pycha, która będzie się przejawiać, którą Paweł, można powiedzieć, tępi w tym liście. Bo mają wszystko. Paweł mówi, macie wszystko. Natomiast problem ich polega na tym, że oni nie do końca rozumieją, po co to mają. Po co im te dary łaski, po co im to poznanie, po co im to wszelkie słowo i poznanie. I zaczynają używać tego nie tak jak trzeba, nie w taki sposób, jaki Bóg zamierzył. I w tym liście widać, że Paweł walczy właśnie z tym problemem. Paweł, kiedy w wersecie piątym mówi, że zostaliście w Nim ubogaceni pod każdym względem, w Nim, w Jezusie Chrystusie, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, używa najprawdopodobniej swojego rodzaju ironii. Tak? Dlatego, że problem tego Kościoła, jak będzie wynikało też dalej z listu, to jest po pierwsze ich problem właśnie ze statusem i bogactwem. Oni są ludźmi, tak jak mówiliśmy, w prosperującym mieście, w którym łatwo się dorobić, w którym każdy ma nowy start, bo jest to miasto, które powstało stosunkowo niedawno, zasiedlone byłymi wyzwolonymi niewolnikami i pewien status i bogactwo są czymś, co sprawia, że Kościół ma problemy, że Kościół jest podzielony, że pewni bogatsi ludzie pogardzają tymi biedniejszymi, że podkreślają to, kim są. I Paweł im mówi, w Nim jesteście ubogoceni tak naprawdę. Wasze bogactwo to nie jest to, czego się dorobiliście handlując, czy coś tam produkując, czy jakiekolwiek oni posiadali źródła dochodu. Ale Paweł w pewien taki ironiczny, można powiedzieć, sposób, czy w taką, wbijając im taką drobną szpilkę, mówi, że prawdziwe bogactwo jest w Nim zostaliście ubogaceni. Dalej mówi właśnie o duchowych darach, o poznaniu. I znowu jest to coś, czym wiemy dalej z dalszej części listu, że Koryntianie się szczycą, że mają wszelakie dary, mówią językami, prorokują, mowa mądrości im się objawia i różne tam inne rzeczy charyzmatyczne, duchowe. Problem jest taki, że wszystko to dzieje się w niewłaściwy sposób. Że zamiast przynieść do Kościoła harmonię, porządek i Boże działanie, przynosi podziały, pychę, bałagan i będziemy o tym czytać, i brak miłości. Oni tak naprawdę nie wiedzą, jak tego wszystkiego używać. I znowu Paweł w tym jednym zdaniu podkreśla, że tylko w Chrystusie to wszystko ma sens. W Nim zostaliście ubogaceni wszelkim słowem i wszelkim poznaniem. Więc Paweł używa ich pojęć, ale używa ich w inny sposób. Mówi o tym, co jest w tym wszystkim ważne. I dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że to też jest problem w dzisiejszym Kościele, czy w ogóle pośród nas ludzi. To są to rzeczy, które są godne pożądania i kościoły, można powiedzieć, są dumne z tego. Bogactwo, dary, jakieś szczególne Boże, charyzmatyczne rzeczy. Tym wszystkim jesteśmy dumni i chcielibyśmy, żeby to wszystko było i miało miejsce. Ale też nie zawsze jesteśmy przykładem tego, jak używać tego we właściwy sposób. Jak używać tego tak, żeby to budowało Kościół, wzmacniało Kościół, a nie niszczyło i sprawiało, że ludzie będą między sobą podzieleni. Kiedy Paweł mówi do nich, że są ubogaceni pod każdym względem i tym ubogaceniem jest wszelkie słowo i wszelkie poznanie, które mają, to Kiedy to czytamy, to często jako słowo, my już przyzwyczailiśmy się, że słowo to jest Biblia, tak? Słowo, jak jest mowa o słowie, to mówimy o Biblii. Ale na 99% Paweł nie ma na myśli tutaj Biblii, dlatego że jedyną część Biblii, jaką Koryntianie mogli wtedy mieć, to ten list. Bo nie było jeszcze Nowego Testamentu, owszem, mieli Stary Testament, to prawda, ale raczej Paweł ma na myśli słowo w sensie tego, co właśnie tych proroctw, mowy mądrości, daru języków, tych rzeczy, które w Koryncie, w Kościele występują. Więc Jezus ubogacił ich właśnie tym słowem i znowu i poznaniem. I poznanie jest takim właśnie greckie słowo, poznanie to jest gnoza. Gnoza nie w tym czasie jeszcze u Koryntian, ale niedługo potem stała się jedną z groźnych herezji w Kościele. Jednym z takich nurtów, który niszczył Kościół i Kościół musiał sobie z nim później poradzić. Poznanie. Niektórzy ludzie, mieszając pewne pogańskie religijne elementy z chrześcijaństwem, mówili, że najważniejsze w wierze to jest takie mistyczne poznanie, które się osiąga w jakiś taki mistyczny sposób. I jak masz to poznanie, to wtedy jesteś o całą klasę duchowo wyżej niż ta cała reszta, która poznania nie osiągnęła. I to nie do końca może tak, to nie była jeszcze ta herezja gnozy w Koryncie, ale już widać, że pewni ludzie w Kościele, mając czy uważają, że mają pewne poznanie, że oni wiedzą lepiej niż inni, że Bóg im objawił pewne rzeczy i czują z tego powodu, że są lepsi niż ta cała masa, która tego poznania nie ma. Podobnie, tak jak wspomniałem, z darami. Niektórzy mają dary i szczycą się tym, uważają, że są szczególnie przez Boga wyróżnieni, są lepsi od tych wszystkich innych. I znowu Paweł koryguje ich, mówiąc: w Chrystusie wszystkie te rzeczy, wszystkimi tymi rzeczami jesteście ubogaceni i one są ważne, ale tak naprawdę to są te rzeczy, które tylko jeżeli pochodzą od Chrystusa, jeżeli są w duchu Chrystusowym używane, to są tym, co buduje, a nie tym, co niszczy. Są tym, co błogosławi, a nie co powoduje przekleństwo w Kościele. I tak jak wspomniałem, pomimo wszelkiego obdarowania, ta ich moralność, nazwijmy to, nie idzie w parze właśnie z tymi duchowymi objawieniami, z duchowymi darami, które posiadają. I jest to problem właśnie Kościoła w Koryncie, o tym więcej będziemy mówić. Paweł dalej, kiedy zwraca się do Koryntian, w 8 wersecie mówi, że Bóg będzie was umacniał do końca, aby nie można było was o nic oskarżyć w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I jest to pewne stwierdzenie celu, tego, co takie kluczowe stwierdzenie tego, co Bóg ma dla nich, dla Koryntian. Bóg z nimi nie skończył. Pomimo ich moralnych problemów, pomimo ich niedojrzałości, pomimo ich pychy, pomimo ich nadużywania czy używania w zły sposób tego, czym Bóg ich obdarował, Bóg nie skończył z nimi, ale Paweł zapewnia ich, że będzie on umacniał ich do końca. Będzie umacniał ich aż do skutku, można by powiedzieć dzisiaj. Aby nie można było o was nic oskarżyć w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Że Boży cel jest taki, żeby pracować z Koryntianami, zmieniać ich, aż do momentu, kiedy będą w zasadzie, staną przed Jezusem Chrystusem, przed sądem Jezusa Chrystusa i nie będzie nic, o co można by ich oskarżyć. Więc patrząc na to, kim oni byli, jak wyglądała tam sytuacja i patrząc na cel, można powiedzieć, daleka droga. Ale Bóg jest tym, który jest, jakby zobowiązuje się do tego, że chce do tego miejsca dotrzeć. I dalej Paweł mówi bardzo wyraźnie, wierny jest Bóg. Wierny jest Bóg. On to robi w 9 wersecie. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do wspólnoty z Jego Synem Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Więc Bóg jest wierny. Właśnie wierny w tym sensie, że postanowił i doprowadzi ten proces do miejsca, do którego chce go doprowadzić. Na tym polega wierność Boga. Że my, którzy nie zawsze jesteśmy wierni, można powiedzieć, możemy zawsze liczyć na wiernego Boga, który pomimo naszych niedostatków i błędów i wypaczeń, nazwijmy to, jest wierny w swoim postanowieniu, żeby doprowadzić nas do dnia sądu i postawić nas w takiej sytuacji, gdzie nie można nas, czy tak jak Koryntian, nie będzie można o nic oskarżyć. To się dzieje, też Paweł jakby podkreśla to, dzieje się tylko w jeden sposób. Przez wspólnotę z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Wierny jest Bóg, ostatni werset mówi, przez którego zostaliście powołani do wspólnoty z Jego Synem Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Że cały ten proces dzieje się tylko w jeden sposób. Przez wspólnotę, przez naszą łączność z Jezusem Chrystusem. Tak? Która wyraża się na różne sposoby. Między innymi, tak jak czytaliśmy w Mateusza, przez nasze uczniostwo, przez to, że jesteśmy tymi, którzy są uczniami. A uczniowie to byli ci, którzy naśladują swojego nauczyciela. Tym bardziej w starożytności to była główna zasada nauczania, naśladowanie. My dzisiaj bardziej przyzwyczailiśmy się do tego, co Pan Jezus mówił, słuchajcie, co mówi, ale nie naśladujcie lepiej. I to się częściej zdarza. Natomiast w starożytności nauczyciel był tym, kogo się naśladowało. I Chrystus jest takim nauczycielem. Więc ta wspólnota, wielowymiarowa wspólnota, łączność z Chrystusem, który jest w Kościele też, nie tylko jakaś nasza osobista, mistyczna więź, ale nasza, w sensie liczba mnoga, nasza jako ludzi wierzących, wspólnota z Jezusem Chrystusem. Trwając w tej wspólnocie, trwamy w procesie tej przemiany, w procesie, do którego zostaliśmy oddzieleni, uświęceni i którego celem jest, żebyśmy stanęli przed Bogiem w Jego bezpośredniej obecności i jako święci, jako powołani na świętych. To jest to powołanie, do którego Bóg nas przeznaczył. Więc Paweł w tym swoim wstępie do listu zaznacza od razu pewne elementy takiej, powiedzielibyśmy biblijnie, cielesności Koryntian, tak? Ich problemów, ich niedostatków. Problemów, które też często są naszymi problemami jako ludzi, jako Kościoła, jako wspólnot. Nie jesteśmy wolni od nich. Ale tak jak widzimy, Koryntianie pomimo tego wszystkiego nadal są ludźmi, którzy są obdarowani przez Boga. Obdarowani w konkretnym celu i nie tylko obdarowani, ale są przeznaczeni do pewnego celu. I całe to ich obdarowanie ma też za cel być częścią tego procesu. Tak? I dalej będziemy czytać, że pracując w harmonii tymi darami, które od Boga otrzymali, są w stanie właśnie stać się tym prawdziwym wybranym narodem, tymi prawdziwymi świętymi, którzy rzeczywiście będą objawiać innym to, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, jakie Bóg ma cechy. Dalej przejdziemy do bardziej właśnie już tych problemów, które tam są. Kolejnym problemem, o którym Paweł pisze, są rozłamy w Kościele i o tym będziemy czytali następnym razem. Ale ważne jest to, żeby nie skupiać się na tym, co jest problemem. To znaczy, trzeba wiedzieć, co jest problemem, ale z tych problemów zawsze jest wyjście, bo Bóg ma pewien cel i Bóg jest wierny w tym wszystkim i doprowadzi nas do tego celu. Amen.